Kluczowy temat.
Dzień dobry, Łukasz Kaźmierczak. Dziś kluczowy temat nietypowo z okolic Jarocina, a obok mnie w objeździe po wielkopolskich strukturach partyjnych szef Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pozdrawiamy serdecznie.
Panie prezesie, nie pytam o ostatnie sondaże, bo pan powie, że one nie oddają rzeczywistości. Ja potwierdzę, dodam, że ludowcy są z reguły niedoszacowani, ale o tendencjach możemy porozmawiać.
Jeśli byśmy wzięli tendencje z ostatniego półrocza, to one są nie najgorsze. No, znaczy ja nie skakałem do góry, jak pojawiły się sondaże w styczniu 8%. Były takie i ta tendencja była tak zwieńczona. Teraz jest pewien spadek, ale myślę, że ten poziom stabilnego wejścia do Sejmu jest utrzymany. Oczywiście chciałbym, żeby z roku na rok było coraz więcej. Pierwszym sprawdzianem będą wybory samorządowe, no i tutaj te sondaże w żaden sposób nie oddają poparcia, którym się cieszymy w regionie i to widać nawet po wczorajszych spotkaniach w Lesznie, w okolicach, kiedy na spotkaniu było 300-400 osób, spotkaniu otwartym. Więc nie przychodzi się na takie spotkanie, jeśli się nie wierzy też, że będzie to ciekawe wydarzenie i formacja, która byłaby schyłkowa, nie byłaby w stanie przyciągnąć w jednym z powiatów takiej rzeszy losu.
Czyli te 3%, które jednak są takim leitmotivem od czasu utraty władzy, nie przerażają panu?
Tak jak mówię, no średnio jakbyśmy wzięli, to jest myślę koło 6 i myślę, że takie jest poparcie na wybory sejmowe. Na wybory samorządowe jest to przynajmniej kilkanaście procent. W wyborach do sejmiku oczywiście, bo wybory do powiatów i do gmin to już jest zupełnie, to trudno porównywać w takim ujęciu policznym.
Panie pośle, jak wypozycjonowałby pan ludowców na skali opozycyjności? Myślę o skali totalności opozycji, od 1 do 10.
Nie, to o totalności nie ma co mówić. Tu możemy mówić o racjonalności, o pragmatyzmie, o dbaniu o Polskę, bo to nie tylko rządzący są zobowiązani dbać o Polskę, tylko też opozycja. Oczywiście rządzącym dano więcej i od nich się więcej wymaga i to na ich barkach spoczywa najwięcej. Jesteśmy pomiędzy totalną władzą a totalną opozycją. Tak. Idziemy własną
drogą.
Tak, bo to jest podmiotowość Polskiego Stronnictwa Ludowego, podmiotowość nas jako najstarszej formacji politycznej, ale też patrzącej w przyszłość, jest dla mnie bardzo ważna. Znaczy, to pójście samodzielną drogą, niezależną od nikogo. Ja się nie muszę przed nikim kłaniać, karku schylać. To naprawdę jest na czas opozycji, dla partii też ma swoje plusy. To jest czas takich rekolekcji, można powiedzieć. Jesteśmy już w okresie wielopostu, jest to czas rekolekcji, w trakcie których się przygotowujemy do zmiany własnego wizerunku, ale też przedstawiliśmy nowy program na kongresie. Przygotowujemy się do uzyskania lepszej pozycji, tak żeby później realizować swój program.
Panie prezesie, mówi pan o rekolekcjach. Czy to nie jest tak, że głównym ich tematem jest jednak hasło PiS odebrał nam władzę na wsi, ola Boga, coś trzeba z tym zrobić?
Ja nie podchodzę tak pesymistycznie do tego. My też wprowadzaliśmy dobre zmiany dla wsi. Jarosław Kalinowski wynegocjował wbrew zresztą...
Dobra zmiana wygrała z dobrą zmianą.
Zresztą wynegocjował wbrew wtedy ówczesnemu premierowi Leszkowi Millerowi najlepsze możliwe warunki wejścia do Unii Europejskiej. Później był cały pakiet socjalny również dla wsi, który ja wprowadzałem, 1000 zł na każde dziecko, czy odprowadzenie składek na urlopie wychowawczym dla osób mieszkających właśnie na wsi. To wszystko by było. To prawda. I to niestety nie pierwszy raz. Ten wynik, który otrzymaliśmy w 2015 roku, to jest żółta kartka. Kolejnego ostrzeżenia nie będzie. Wyciągnęliśmy z tego wnioski, przyjęliśmy nowy program. Wieś jest w centrum tego programu, a rolnictwo jest w centrum wsi. Bardzo ważnym postulatem na przykład i mam nadzieję, że on też trafi. I jak widzę po wczorajszym spotkaniu trafia do wczorajszego grona, jest zniesienie embarga na polskie produkty do Rosji. Tego rząd nie podejmuje. Tak naprawdę dla wsi, dla rolnictwa. Ja nie widzę jakichś spektakularnych działań tego rządu. Ptasia grypa rozlewa się po całej Polsce. ASF w 3 województwach, czyli afrykański pomór świń. To zagraża polskiemu rolnictwu. Nie ma wzrostu cen dla producentów.
Trochę czynniki takie żywiołowe.
Tylko na nie też trzeba umieć odpowiedzieć. My przez 2 lata utrzymaliśmy 3 ogniska ASF-u, 15 kilometrów od granicy z Białorusią. teraz ASF od roku czasu szaleje w 3 województwach i podchodzi pod Warszawę. Więc znaczy też sposoby działania z chorobami, oczywiście choroby są niezależne, ale umiejętność postępowania, wprowadzenie określonych zasad bioasekuracji leży w gestii rządzących. Za to odpowiada minister Jurgiel. Jego trudno znaleźć. Ja rozumiem, że ta jego aktywność nie jest zbyt wielka.
Panie prezesie, wrócę jeszcze do tych rekolekcji. Tak. Nie jesteście opozycją totalną, jak pan mówi.
Nie.
Ale przez to nie jesteście trochę za cisi. Czy to nie jest tak, że trochę mniej o was słychać? Bo mało jest PSL-u w mediach. Tak.
Dziękuję dlatego za to spotkanie dzisiaj i za możliwość właśnie przedstawienia też swoich argumentów. Ja rozumiem, że takie fajerwerki, jakieś okładanie się maczugami po głowie polityków, to dzisiaj jest jakoś emocjonujące. Tylko czy to zmienia Polskę na lepszą? Czy ten podział, który funkcjonuje tak naprawdę od 2005 roku, na białych i czarnych, na Platformę i PiS, na dwa barbarzyńskie plemiona w tym ujęciu politycznym, które maczety zaraz wyjmą i będą się nimi okładać. No, czy to służy Polsce? Ja myślę, że kryzys parlamentarny najlepiej pokazał pozycję PSL-u i potrzebę właśnie szukania takiej partii środka, która stabilizuje scenę polityczną. Tego stabilizatora od 15 miesięcy brakuje. Gdyby PiS nie miał samodzielnej większości, to można byłoby wiele rzeczy po prostu zablokować. Są dobre rzeczy, tak jak 500+, kontynuacja naszej polityki rodzinnej. My zrobiliśmy pierwszy krok, tu jest drugi krok. Chcemy uzupełnić to zasady złotówka za złotówkę. O to zabiega posłanka właśnie z Wielkopolski, nasza posłanka Angelika Moszczanowska. Jeśli będzie szansa, to opowiem więcej o tej zasadzie. Ale chodzi o to, żeby samotne matki czy i pierwsze dzieci mogły korzystać z 500+, jak nie w pełni, to przynajmniej w części.
Dobrze, tylko że za czasów, pewnie to jest stały zarzut, który słyszycie.
A ta zasada została wprowadzona. Rządów,
tak, ale 500+ nie było.
W innych świadczeniach rodzinnych. Ale było 1000 złotych na każde dziecko, było 2500 żłobków, przedszkola za złotówkę, polityka senioralna, dwukrotnie zwiększone ulgi podatkowe, darmowy podręcznik, właśnie urlopy wychowawcze.
I
mógłbym tak. Znaczy marketingowo przegraliśmy. To muszę przyznać. Znaczy różnimy się, znaczy wydaliśmy na politykę rodzinną podobne pieniądze, jak dzisiaj wydaje PiS. Tylko nie opakowaliśmy tego tak jak oni. Prosty sposób, pieniądze do ręki trafiły dużo lepiej niż najlepsze nawet programy.
Tę lekcję.
Trzeba się uczyć.
Na przykład, chcecie projekt, który oferuje młodym ludziom ziemię?
Za złotówkę.
Na przykład.
Tak jest, bo jeżeli chcemy zmienić coś dzisiaj...
To jest realne?
Oczywiście.
Dla budżetu?
To budżet tak naprawdę nic nie będzie kosztować. Może nie będzie zysków, ale nie będzie żadnych strat. Jeżeli chcemy robić politykę rodzinną naprawdę, to dzisiaj największym pragnieniem, największą ambicją i największym marzeniem młodych ludzi, młodych rodzin jest posiadanie własnego mieszkania, własnego domu. Jeżeli mamy masę ziemi w zasobach rolnych Skarbu Państwa, to 400 tysięcy hektarów jesteśmy w stanie przeznaczyć na działki. Te działki mogą dawać również wójtowie, burmistrzowie. Tak robią nasi wójtowie, zaprosili na przykład rodziny właśnie pobierające 500+, przyjedźcie do mojej gminy, dostaniecie po promocyjnych cenach działkę. Działka za złotówkę dziesięciarowa, projekt budowy domu i pozwolenie na budowę domu.
Panie prezesie, to może w takim razie o najświeższym waszym
tak
pomyśle.
Jest. Czyli jednak nie brakuje tej aktywności, tak, tylko to są projekty
ale musiałem
racjonalne.
Ale się trochę dokopać, poszukać. Nie jest to tak oczywiste i nie czerpię tego z pierwszych stron gazet.
Nie jesteśmy ulubieńcami, pupilami mediów nie jesteśmy, ale będziemy się starać bardziej.
W takim razie szansę. Absolutna świeżynka, Polskie Stronnictwo Ludowe ma pomysł na likwidację abonamentu. Czyli w zamian mają być dobrowolne opłaty plus dotacja od Ministerstwa Kultury na Telewizję Polską, Polskie Radio. Czy to jest, jak rozumiem, świeży i realny pomysł?
Wciąż sprawa abonamentu jest nierozwiązana. Próbowała poprzednia koalicja, próbował PiS na początku tej, też wyleciała w powietrze ustawa, choć większość była, ale... Po prostu była źle przygotowana. Jest problem z abonamentem. Przychodzą do nas do biur poselskich nasi rodacy i mówią, dostajemy jakieś wezwania do zapłaty z 3-4 lat abonament. Ja rozumiem, że wiele osób po deklaracji premiera Tuska, który powiedział, że nie należy płacić abonamentu, przestało płacić teraz, albo jakaś abolicja dla tych osób. I niech budżet państwa wreszcie weźmie te 700 milionów na siebie.
Jeżeli bo nie wierzy pan w te dobrowolne opłaty, jak rozumiem.
Nie, to jest drugie, to przejdę zaraz do tych, którzy są fanami na przykład. Ja nie zostawię rozgłośnie regionalne Polskie Radio. Tu nie mamy do zarzucenia. Ale do Telewizji Polskiej mamy dużo do zarzucenia i manipulacji, i sposobu przeprowadzenia audycji, i zapraszanych gości. No, pan redaktor mówi, że ciężko znaleźć czasem. Ja przez pół roku, czy przez rok byłem raz gościem głównego programu publicystycznego w Telewizji Polskiej. Nie skarżę się, bo sobie poradzimy. Tylko pokazuję, że często bywają osoby, które nie mają partii o takim poparciu jak PSL, a są dużo częściej zapraszane i mają możliwość reprezentowania swoich racji, a my jesteśmy wycinani. Jeżeli ktoś chce, komuś się ta telewizja podoba, to niech sobie dobrowolnie płaci.
Czy nie jest to troszeczkę taki populizm, takie ściganie się na populizm w tym sensie, że właśnie ta działka za złotówkę, ten abonament dobrowolny i tak dalej. Czy to nie jest próba kupienia wyborców? No pewnie nie jeden dziennikarz na moim miejscu zarzuciłby to samo, bo to trochę tak brzmi na zasadzie łatwego sposobu na...
Tylko jakbyśmy policzyli te dwa programy, to jeden kosztuje 700 milionów, a drugi tak naprawdę rządu nie będzie kosztował nic. Nie będzie wpływu ze sprzedaży ziemi czy z dzierżawy, ale to nie jest wydatek. Więc to są naprawdę o dużym społecznym oddziaływaniu programy, które wcale nie są tak kosztowne. Jakbyśmy byli populistyczni, to byśmy proponowali programy za 10 miliardów czy za 20 miliardów, bo to są już ogromne wydatki. To jest wszystko bardzo możliwe i realne. Chciałbym, żebyśmy kiedyś mieli możliwość to zrealizować.
Panie prezesie, dwukadencyjność, o tym muszę wspomnieć, tak, bo jesteście chyba jednymi z największych beneficjentów samorządowości w Polsce. Macie dużo, bardzo dużo wójtów, burmistrzów, wojewodów i to są te tak zwane zasiedziałe struktury, które bardzo dają wam realną siłę w regionie, a dwukadencyjność może w nie uderzyć. Jak rozumiem, nie jest pan entuzjastą tego pomysłu.
Pokazują prawdziwe poparcie dla PSL, bo od tego tematu rozpoczęliśmy i cieszę się, że pan redaktor zwrócił uwagę na to, że jesteśmy silni w samorządzie. Tak, najwięcej wójtów, burmistrzów, prezydentów jest z Polskiego Stronnictwa Ludowego lub jest sympatykami. To jest około 500 osób na 2,5 tysiąca gmin w Polsce. No, nie ma drugiej takiej partii. Czy to jest uderzenie w nas, w wójtów, w burmistrzów? Nie. To jest uderzenie w samostanowienie Polaków o sobie. To jest uderzenie w suwerena, zagrabienie biernych praw wyborczych, czyli możliwości startowania w wyborach. Dziś tylko jedna osoba w Polsce ma ograniczenie. Prezydent Rzeczpospolitej. Jak się jest dwa razy pod rząd prezydentem, to już nie można startować. Wójt, burmistrz, który zdobywał przez dwie kadencje, trzy, cztery kadencje mandat i potwierdzał, on pewnie bez problemu trafi na listę do sejmiku,
no
czy do samorządu.
Tak zwany pół do zmiany.
Tylko pytanie, no to zróbmy powszechnie. W Sejmie zróbmy płodozmian. Może od 7 kadencji są posłowie. Bardzo dobrze.
A co z wojewodą?
Powszechne.
Bo mówicie to w takim razie.
Powszechna kadencyjność. Nie wiem, czy się wszystkim spodoba, którzy są autorami tego pomysłu.
A wojewodowie? Bo to jest też wasz.
Tak. Wydaje się, że po reformie samorządowej już dojrzeliśmy do takiego momentu, kiedy powinien być jeden gospodarz w województwie, w regionie. Nie jest potrzebny ten dualizm na wojewodę i marszałka. Ja jestem oczywiście za Polską samorządową. Trzeba likwidować funkcję wojewody, jeden gospodarz w regionie, a sejmik wojewódzki powinien być parlamentem regionalnym.
Dziękuję. Czy jak rozumiem, to jest
pomysł, jest postulat. Który... To jest postulat już z kongresu i będzie nabierał też tego
realnych
wymiaru
ustawowych propozycji.
Tak jest.
Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Pozdrawiamy serdecznie.
Kluczowy temat. Reklama.
Nowy przewodnik katolicki już jest. Sprawdź, jak się zmieniliśmy. Poznaj prawdziwe historie zwykłych, niezwykłych ludzi. W tym numerze rozmowa z Grzegorzem Polakiewiczem, niepełnosprawnym przyjacielem bezdomnych, pogubionych celebrytów i kardynałów. Pokochał własne życie, bo przez wiarę odkrył jego prawdziwą wartość. Teraz to on podnosi innych. Inspirują nas takie opowieści o codziennych zmaganiach, radościach i wyborach, bo przecież tu chodzi o ciebie.
Polecam. Aleksander Machalica.
Całe życie poszukiwałem spokoju. Marzyłem, by mój dom był wyjątkowym miejscem. Teraz wiem, że wybrałem dobrze. Osiedle Zacisze nad Stawem w Bugaju. 12 kilometrów od Poznania. W otulinie Puszczy Zielonki. 16 willowych domów na dużych, pełnych zieleni działkach. Przyjedź i zobacz. Drzwi otwarte Zacisza nad Stawem już w sobotę 4 i 11 marca w godzinach od 10 do 15 w Bugaju. Koło Poznania. www.zaciszenadstawem.pl.
Przy pudarze mózgu liczy się każda minuta. Jak go rozpoznać? Które placówki w Poznaniu oferują nowoczesne terapie? Wyjść z udaru bez szwanku. Czytaj dziś w magazynie poznańskim w Gazecie Wyborczej.